Chwała Bogu, siostry i bracia. Otwórzmy Ewangelię Jana, 4 rozdział. Od 7 wersetu następujące słowo. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Myślę, że historia opisana w tej Ewangelii jest najdłuższą rozmową, jaką zapisano w Nowym Testamencie. A mimo to, gdybyśmy cały ten rozdział czytali, zajęłoby to nam 2 minuty. A więc musi to być skrót. Chciałbym zadać pytanie, które będzie nieco retorycznym pytaniem. Czy wiecie i znacie to uczucie pragnienia? Ale nie takiego pragnienia, jakie mamy teraz, bo jest gorąco i chce się pić, albo popracujemy i chce się pić, albo jesteśmy zmęczeni i nam się chce pić, ale takiego autentycznego pragnienia. Pragnienia, z którym nie można sobie poradzić. W 1996 roku kapral Joy Mora stał na pokładzie lotniskowca patrolującego wody Iranu. I nagle wypadł za burtę. Nikt tego nie zauważył. Po 36 godzinach dopiero zorientowano się, że nie ma go na pokładzie. Wiecie, to jest ogromne miasto, 5000 ludzi. Wszczęto poszukiwania. Po 24 godzinach zaniechano tych poszukiwań. Rodzinę powiadomiono, że uznano go za zaginionego. Mimo że był w kamizelce ratunkowej, nikt nie wierzył, że mógł przeżyć. Po 72 godzinach irańscy rybacy wyłowili Joa Morea, człowieka, który przeżył. Gdy go zapytano, jak to możliwe, powiedział: Bóg trzymał mnie, gdy walczyłem o życie. Miał wyschniętą krtań, język mu pękł od tego nieznośnego pragnienia wody. I to było największym cierpieniem, powiedział. Nie ma nic gorszego, jak wiedzieć, że jest się w wodzie i pragnie się wody. Pragnie się wody. Jedyna nieznośna myśl. To jest pragnienie. To, że nam się chce pić, bo jest gorąco, to nie jest jeszcze autentyczne, prawdziwe pragnienie. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy myślisz tylko o wodzie. Ale ten rozdział mówi o takim pragnieniu, kiedy o niczym więcej nie myślisz, kiedy nic nie jest najważniejsze, jak tylko woda. Mówimy o wodzie w sensie duchowym. Jednym z najpotężniejszych takich symboli w Biblii jest pragnienie Boga. Psalmista to powiedział. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. To niezwykłe pragnienie, jakie można mieć. Chcieć społeczności z Bogiem. Czy kiedykolwiek ktoś z nas miał takie niezwykłe pragnienie? Nie dlatego, że musisz iść do zboru. Nie dlatego, że musisz być na nabożeństwie, ale chcesz. Masz tak niezwykłe pragnienie, że to cię rozrywa, że myślisz sobie: nie przeżyję, jeśli nie przyjdę do zboru, jeśli nie spotkam się z ludźmi wierzącymi, jeśli nie będę w tym miejscu, gdzie chwalą Boga, gdzie wzywają imienia Jezusa Chrystusa. To jest pragnienie, autentyczne pragnienie. Naukowcy powiadają i lekarze albo dietetycy, że średnio potrzebujemy od 2 do 4 litrów wody, a mówi się teraz przy tych upałach nawet do 6 litrów wody. Zresztą 65% naszego ciała to woda, aż się nie chce wierzyć, że stoi przed wami gdzieś tak 50 litrów wody. Niemożliwe, prawda? A jednak. I tę potrzebę wody musimy zaspokajać codziennie. Daj mi pić, powiedział Jezus. 2000 lat temu, około, Samarytanka przyszła do studni z jednym tylko celem. Tak jak my idziemy często do sklepu, by kupić jakieś napoje, by kupić wodę mineralną. To było rutynowe. Ona tam codziennie przychodziła po wodę. A tego dnia przy studni jest obcy człowiek. Zwykle tam nikogo nie było, gdy ona przychodziła. Wybierała taki czas, kiedy nikogo nie było. Intryguje ją, dlatego że zaczyna z nią rozmawiać, co jest niezwykłe. Nagle skrzyżowały się dwa różne poglądy. Dwie społeczne granice się skrzyżowały. Żyd i Samarytanka mieli stare teologiczne spory. Spotkała się w tym miejscu, niezwykłym miejscu. A Jezus mówi do niej, daj mi pić. Czasami zapominamy w tym naszym hiperduchowym czasie, że Jezus był też człowiekiem. W takim ludzkim wymiarze. Chciało mu się pić, był głodny, zmęczony. Potrzebował tam przyjść, aby zaczerpnąć też wody, by się napić. W tamtym klimacie zdecydowanie jest to ważne. Daj mi pić. Miał takie same potrzeby, jak każdy inny człowiek. Jest oczywiście jeszcze inna sytuacja, gdy Jezus zapytuje, czy macie coś do zjedzenia? Ale jest też jeszcze jedno niezwykłe zawołanie Jezusa, gdy był na krzyżu. I mówi, pragnę. Niezwykłe pragnienie. I przyszła niewiasta do studni. Tak jak my idziemy zrobić zakupy, na przykład wody mineralnej. A tam wybór niesamowity, ogromny. Nie tylko mineralna woda, soki, napoje. Masz wybór tak ogromny, że nie wiesz nawet, co nabyć. A Jezus mówi, daj mi pić wody. Zaczyna się rozmowa, intryguje ją. Nie złapał tej niewiasty za gardło i nie powiedział, grzesznico, tu klękaj, módl się, bo ja mam ci coś ważnego do zakomunikowania. Ale zaczął od pytań. Jezus w pytaniach idzie daleko, ale zaskakująco Samarytanka idzie w odpowiedziach bardzo daleko. I nagle okazuje się, kto naprawdę jest spragniony, kto naprawdę potrzebuje wody i to niezwykłej wody, wody życia. I nagle odwraca się sytuacja. To ona mówi, daj mi pić, daj mi tej wody. Mam jakąś nowinę, którą chcę się z Tobą podzielić. Jezus miał nowinę, którą chciał przekazać. Mam żywą wodę. Ale ona miała nowinę. Mam problemy w swoim życiu. Nie wiem, jak sobie z nimi poradzić. Myślałam, że jestem szczęśliwą. Nie jestem szczęśliwa. Mam ci do zakomunikowania nowinę. I bardzo często o tym zapominamy, że ewangelizacja, świadczenie innemu człowiekowi, to nie jest złapanie człowieka za gardło i powiedzenia mu, różnimy się tym, tamtym, u nas tak, a u was tak. Ale jest poczekanie, by ten człowiek powiedział, jaką on ma dla ciebie nowinę. Co z jego życiem? Jak jego życie wygląda? Czego potrzebuje? Co się powinno zmienić? Poczekaj, niech ci powie. A ty masz co powiedzieć. Masz poselstwo o żywej wodzie. Daj mi pić. Może usłyszysz to słowo kiedyś też. Jak człowiek ci powie inny, mający problemy. Gdybyś znała smak tej żywej wody, byłoby ci lżej, Jezus powiada. On chciał przejść do źródła. Ona ciągle tkwiła na wysokości cembrowiny. Ona jeszcze myślała o tej wodzie, której nie mogła zaczerpnąć. ona ciągle przy sprawach ziemi. On zdążał już do tego, by jej powiedzieć, co ma dla niej za niezwykłą nowinę. Wszedł do źródła i wtedy pomyślała sobie, jeśli tak, to niech mam coś z tego. Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie przychodziła. Słyszeliście czasami, jak ludzie powiadają, a co z tego będę mieć, że będę wierzącym? No problemy raczej. W naszym środowisku, w naszej kulturze raczej problemy. Jak opowiesz się zdecydowanie, kim jesteś, komu chcesz służyć, jak naprawdę chcesz wielbić Boga. I wtedy Jezus powiada, dobrze, jeśli tak, zróbmy to w ten sposób. Zróbmy to z Twoją rodziną. Rozwiążmy problemy w Twojej rodzinie. I wtedy zapala się czerwone światełko. On wie coś o mnie. On wie o mojej rodzinie. On wie o mnie coś. Coś, co staram się ukryć. On wie, dlaczego tu przychodzę w czasie południa, kiedy innych ludzi nie ma. Bo czegoś chcę uniknąć. Nie chcę, by o czymś mówiono, by na mnie palcem może pokazywano. Nie chcę się spotkać z tymi ludźmi. On coś o mnie wie. Widzę, że jesteś prorok. Widzę, że masz coś mi do powiedzenia niezwykłego. Jakże często jako ludzie usiłujemy coś ukryć. Przed kim? Przed ludźmi. My się Boga nie boimy. Ludzi się boimy. Ukrywamy przed ludźmi. Przed Bogiem nie. Przed Bogiem można zgrzeszyć, można postępować nieuczciwie, można się zachować w sposób niewłaściwy i myślimy, że no, grunt, żeby to się udało przed ludźmi ukryć. Jak się przed ludźmi uda ukryć? Święci pańscy. A Bóg powiada, no, ja wszystko wiem. Chcę przez tę historię nam to uświadomić też, ludziom żyjącym w XXI wieku. Wiem o tobie. Wiem, co chcesz ukryć. Wiem, gdzie chcesz to zakryć. Jej życie, jej moralność nie była przeszkodą i warunkiem do rozmowy. Do niewiasty przyłapanej na cudzołóstwie powiedział, idź i więcej nie grzesz. Skończ z grzechem. To było wszystko, co miał jej do powiedzenia, ale bardzo ważnego. Świat nie lubi, gdy mówimy, skończ z grzechem. Jeśli komuś powiesz o grzechu, to bądź pewien, że wcześniej czy później, ja mam takie obawy, można wylądować w sądzie. Będzie pozew przeciwko temu, który komuś wytknął grzech. No bo jakże to? Przecież świat ma na określenie grzechu dużo lepsze słowa. Wiesz, błąd, niepowodzenie, nie udało się, wiesz, to wszystko, no pogmatwało się. Ale tylko, broń Boże, powiedz, że to jest grzech. Przecież ona żyje w jakiejś formalnym związku. Dziś wielu ludzi wybiera, by tak żyć i pić tę skażoną wodę ze skażonego źródła. Mamy tyle możliwości, że próbujemy je wybierać. Najlepiej wszystkiego spróbować. Tak było z Samarytanką, ale ona wiedziała, że to nie zaspokoiło jej potrzeby. Czuła się źle z tym. To dlatego przychodziła w innym czasie niż wszyscy po wodę. Ona była w relacji, ale nie była szczęśliwa. Ludzie nie mieli tyle wyborów, co dzisiaj. Tyle możliwości. W supermarkecie masz tyle wód różnych i napojów, możesz wybierać. W życiu jest też tak. Masz tyle możliwości, że możesz wybierać i pić, i pić. I chcemy. Próbując zaspokoić nasze potrzeby, ale traktujemy to jak zakąskę. A ona nie zaspokaja potrzeby, nie zaspokaja pragnienia. Jest takie powiedzenie, że toczący kamień miał rację, mówiąc tylko, nie mam żadnej satysfakcji, tylko się toczę, toczę i toczę. Mamy dziś olbrzymie potrzeby. Chcemy. Pragniemy i próbujemy. Ale nasze wybory rzadko pozostają z nami. Jutro znów pragniemy, znów chcemy, znów potrzebujemy. Ona sobie nagle uświadomiła, że jest twarzą w twarz z kimś, kto wie o niej więcej niż sądziła. Wie, że nie tylko stoi przed nią Mesjasz, ale wie, że spotkała się z prawdziwą prawdą. Widzę, że jesteś prorokiem. Afrykańskie przysłowie powiada, ludzie, którzy ukrywają swoją chorobę, rzadko znajdują potrzebę wyleczenia. Ona ukrywała. Ukrywamy. A wtedy, gdy ukrywamy, gdy próbujemy kamuflować, nie odczuwamy potrzeby wyleczenia. Aż któregoś dnia przychodzi krach. Gdy lekceważymy nasz stan zdrowia, któregoś dnia następuje kryzys i lądujemy wtedy najprawdopodobniej w szpitalu. Wcale nie jestem lepszy od innych, jeśli o tym mówię. Mnie niektórzy znają sprzed wielu lat. Mówiłem, że mnie na desce zanosi się do szpitala. I tak było. Jak już padłem, wtedy już nie było innego wyjścia. Lekceważymy alarmowe sygnały i uznajemy, o, to nie było źle. Grzech to nie był grzech. To tylko taka, no, jakaś nieudana sytuacja. Bóg nie żartuje. On na pewno mówi prawdę. Ta prawda może przestraszyć, może przerazić. On jest wodą życia. Ale ta woda życia przychodzi w opakowaniu, które budzi nasz niepokój. A jeśli to się wyda? A jeśli on to ujawni? Daj mi tej wody. Daj mi coś, co pozostanie ze mną. Co utrzyma mnie przy życiu. To były słowa Samarytanki, ale to są słowa też wielu z nas. Możesz pić tę wodę tego świata, ale ta woda nigdy nie zaspokoi twojego pragnienia. Ta prawda może zaskoczyć i zirytować. Myślimy, że zbyt blisko przychodzi Jezus ze swoją klarowną deklaracją. Grzech jest grzechem. Ale woda, którą on ma, jest żywa. I prawdziwa satysfakcja ugaszenia naszego pragnienia pochodzi ze spotkania z Bogiem. Jeśli nie spotkaliśmy się z Bogiem, a wierzę, że większość z nas tak, to pragnienie jest zaspokajane. Jeśli nie będzie żywej wody, umieramy. Tak jak w życiu. Nie dostarczysz wody na czas, umierasz. Możesz bez jedzenia żyć 40 dni czy 30 dni bez wody, w zależności od sytuacji. Od kilku godzin do zaledwie kilku dni. To spotkanie może budzić strach i przerażenie. Może budzić lęk. Bo coś wewnątrz nas będzie musiało umrzeć. Coś będzie musiało być zmienione. Nasze myślenie będzie się musiało zmienić. Nasze podejście do pewnych wód mineralnych, w cudzysłowie, tego świata będzie się musiało zmienić. Stare wybory będą musiały umrzeć. Płytkie wody muszą wyschnąć. Nasze płytkie relacje mogą się skończyć. Czy Jezus nie poszedł zbyt daleko? Czy nie okazał się zbyt niegrzeczny? Dotknął sfery osobistej, jej życia. My byśmy powiedzieli, wszedł z butami w jej życie. Czy na pewno? Czy chciał jej zrobić krzywdę? A popatrzcie, zrobił coś, co po 20 wiekach jest publiczne. Upublicznił jej sytuację. Żyła w nieformalnym związku. Kolejni partnerzy. To wszystko zostało nagle ujawnione. A ku złemu jeszcze Jan to wziął, zapisał w Ewangelii. Cały świat teraz może o tym czytać. Można się zdenerwować? Gdyby to dziś było, można się zdenerwować? No na pewno. Bo takie sytuacje mamy i ludzie myślą, że chcemy im krzywdę zrobić, że upubliczniając pewne rzeczy chcemy skrzywdzić. A to nieprawda. Nie chodzi o budzenie sensacji. Są sytuacje, kiedy rzeczywiście staramy się, by nie robić z tego reklamy. Ale czasami grzech trzeba nazwać po imieniu. Nie dlatego, by zabić człowieka, ukamienować, Ktoś mi powiedział, upubliczniliście, ukamienowaliście. I co zrobiła niewiasta? Poszła, prawda? Samarytanka tak się, użyłem takiego aroganckiego języka, wściekła, że poszła do Sychar, powiedziała, ja mu pokażę, co on sobie myśli, tak? A jak my robimy? No jak nam się tu nie podoba, to w innym zborze, prawda? Bo mi krzywdę zrobili. Nie mają miłosierdzia. To jest miłosierdzie. Modlić się, aby dać ratunek. Jezus jej powiedział, jakie jest wyjście. Ona nie poszła sobie obrażona. Pobiegła do miasta i powiedziała, słuchajcie, to jest ktoś, kto mimo tego, jak moje życie wygląda, powiedział mi, gdzie jest wyjście. Wskazał mi na wodę życia. Ale my uważamy, że lepiej znamy, że my się lepiej na tym znamy. Pozwólcie na przykłady. Idziesz do lekarza. Lekarz podejmuje jakieś działania. Wychodzisz i na poczekalni, gdzie czeka tłum pacjentów, powiadasz, ten lekarz to jest konował. Się w ogóle nie zna na tym. On nie ma zielonego pojęcia, jak leczyć. Do chirurga mnie wysyła. Przecież masłem wystarczy posmarować. Ale my się lepiej na tym znamy, prawda, niż lekarz. Studiował 6 lat, ma trochę praktyki jeszcze. I ośmielilibyśmy się powiedzieć, że się nie zna na tym, że wysyła nas do chirurga. Tu mamy inżyniera, budowlańca. I ktoś zabiera się za budowanie domu. Co tam będziemy przestrzegać wszystkich przepisów, jakie wynikają z praw fizyki? Zbudujemy dom po naszemu. Zwiążemy go gontem, jakimś drutem, poskręcamy tam konstrukcję, obłożymy czym się da, no i co? A inżynier ma podpisać odbiór, powiedzieć wszystko dobrze. Nie zrobi tego na pewno. On się zna na tym, powie, taki dom nie ma szans. Albo konsekwencje będą takie, że to któregoś dnia runie. Ale my się na tym znamy. Wiecie, przepraszam, że to muszę powiedzieć, ale ludzie, którzy czasami liznęli tylko Biblię, ośmielają się tak postępować. Znają się lepiej i ferują ludzie wierzący wyroki po roku, po 2 latach znania Biblii. Lepiej wiedzą, jak to ma być. To jest ta sytuacja. Powiedz to lekarzowi. Odda cię do sądu, że mu podważyłeś autorytet. Że zlekceważyłeś jego wiedzę. Czy sądzicie, że prowadząc Kościół nie wiemy, jak to się robi? Nie wiemy, jak usługiwać wam? Pomyślcie. Tak wielu chrześcijan bez mrużenia oka wydaje wyrok. To Bóg daje wodę życia. Nie my mamy wodę. Bóg ma tę wodę. On będzie podnosił, on będzie dawał wzmocnienie, siłę. Chodźcie, zobaczcie człowieka. Powiedział mi wszystko. Zostawiła swój dzban. Uczniowie zostawili swoje sieci. Piotr zostawił swoją łódź i poszedł za Chrystusem. Nastąpił błogosławiony przewrót w życiu tej niewiasty. Podzieliła się radością, że jest wyjście z tej trudnej dla jej sytuacji życiowej i że Bóg jej to pokazuje, że Jezus Chrystus do niej to powiedział. Mam wodę życia, która twoje pragnienia zaspokoi. Nie możemy zmienić chemicznej formuły wody, H2O. Nie można zmienić duchowej formuły zbawienia. Tego nie można zmienić. Jest jedno. Musicie się na nowo narodzić, powiedział Jezus Chrystus. Ta niewiasta w innej formie to usłyszała. Możesz nigdy nie wiedzieć, że Chrystus jest wszystkim dla twojego życia. Może być taka sytuacja. Aż Chrystus stanie się wszystkim, co masz. I wtedy zaczyna się nowe życie w Jezusie Chrystusie. Jak komputer jest zaprogramowany by działać w określonych sytuacjach. Tak jest z naszym życiem. Jesteśmy bombardowani informacjami, programami, propozycjami i możesz je wgrać na swój komputer. A potem się dziwisz, że twardy dysk nie działa, że zawiesza się, że to nie funkcjonuje, że ten program miał działać, a on nie funkcjonuje. Bo nie masz programu antywirusowego. Nie masz odporności Ducha Świętego. I ten program powoduje, który zaczerpnąłeś ze świata, że twój komputer duchowy zawiesza się, że twardy dysk się zawiesza, że nie działa, że nagle na tym ekranie zamiast tego, co chciałeś, wyskakują jakieś krzaki tylko. To wszystko nie ma sensu. Potrzebujemy przebudowy, przeprogramowania naszego życia. I ta niewiasta otrzymała to. Jesteśmy zaproszeni, by pójść do miasta Sychar, do Samarii. I tu jest miejsce uzdrowienia, miejsce wdzięczności, miejsce miłosierdzia, przebaczenia. Samarytanka była świadoma swojego wewnętrznego bólu, ale nikt nie mógł jej nic poradzić. Ona nie chciała nawet, żeby jej radzono. Dlatego unikała ludzi, aż przyszedł ten, który jej poradził. Wiem, że zmagasz się ze swoją przeszłością, z tym, co cię boli. Ile razy w rozmowach duszpasterskich słyszałem, że ktoś zmaga się przez sporą część życia, już jako człowiek wierzący, z przeszłością, która mu gdzieś ciąży. I tylko Bóg może dać rozwiązanie i odpowiedź. Tylko Bóg może pomóc. Żaden człowiek, żaden doradca. Ona została zaprogramowana dobrze, ale wirus tego świata spowodował, że zaczęła funkcjonować niepoprawnie. Była kobietą niezależną. Była kobietą każdego i nikogo. Była Samarytanką, obywatelem drugiej kategorii. Była osobą duchowo spragnioną i głodną. I szukała na własny sposób. I Jezus zajął się jej problemem. Po pierwsze, nie odrzucił jej. To stworzyło klimat do dialogu. Nie uciekł, gdy przyszła Samarytanka, powiedział, my Żydzi nie dotykamy nieświętego. Po drugie, pomaga jej zobaczyć naturę jej choroby. Postawił lustro przed nią, a nie za nią i zobaczyła. My często ludziom stawiamy lustro za plecami. Pokazuje jej, jak może chwalić Boga. I po czwarte, powiedział jej, że On jest Zbawicielem, On jest Mesjaszem, On jest Synem Bożym. To Ten, który z Tobą rozmawia. Ja Nim jestem. Nie potrzebujesz nikogo więcej. I zaczął się w jej życiu proces przeprogramowania jej życia. To jest coś ekscytującego. Widzieć Boga, przedostającego się warstwa po warstwie przez nasze życie. Takie, jakim ono jest. On przez te warstwy ma sposób się przedostać i powiedzieć, chcę ci pomóc. Nie musisz się samotnie z tym zmagać. Nie musisz płakać i ubolewać. Nie musisz rozpaczać. Mam żywą wodę, nie tylko jakąś wodę. Kto napije się wody, którą ja mu dam? Przed laty oglądałem w telewizji program, nie pamiętam już nazwy, być może wy lepiej pamiętacie. Gdzieś 2 lata temu zgłaszali się do tego programu ludzie, którzy coś potrafili. I zgłosiła się dziewczyna, która powiedziała, że ona rozpoznaje 30 smaków wód mineralnych. I w tym programie ustawiono 18 różnych szklanek z różną wodą. Wszystko jednakowo wyglądało. A ona miała tylko 9 rozpoznać. I bezbłędnie rozpoznała smaki wód. To jest kropla Beskidu, a to jest żywiec, a to jest nałęczowianka, a to jeszcze jakaś inna. I nagle zapaliło mi się zielone światełko. Ona umiała rozpoznać wody, które jej zaproponowano. A my, ludzie wierzący, Umiecie rozpoznać żywą wodę od wód, które wam proponują? Od wód, które świat oferuje? Umiesz rozpoznać? Świat daje ci dużo więcej. Czy wiesz, która to jest woda, którą pijesz na pewno? Wystarczy, że diabeł doleje soczku. Ach, jaka dobra woda, jaka słodka, jaka wspaniała. Kaznodzieja mówił tak głośno, darł się, krzyczał, biegał po podium, tupał. Ach, ale power. Soczek, powiedz o grzechu. My potrzebujemy w niedzielę takich namaszczających, maślanych tylko kazań. Kiedy masz się nauczyć? Kiedy masz się dowiedzieć, czego Bóg oczekuje? Maszełko? Wytopi się, spłynie i co? Wyjdziesz za drzwi i zapominasz. To było takie słodkie, przyjemne. Popijesz kolejną wodę i zapomniałeś o soku. Nie zawsze trzeba się wydzierać, skakać i tańczyć, by dowiedzieć się, czego Bóg od ciebie wymaga. Czego chce? Nie lubimy nauczania. Lubimy coś, co nas połaskocze. Dziś za pół godziny już jest wszystko inaczej. Już nam dobrze. Dlatego wybieramy też czasami takie miejsca, gdzie nam taki soczek z wodą podadzą. Ale to nie jest żywa woda. To nie jest woda żywa. Może to są popłuczyny, ale to nie jest woda. Zbyt często Kościół nabiera wody w usta i milczy, gdy powinien powiedzieć, to jest grzech. No ale właśnie, to jest ten problem. Powiesz, że grzech. Grzesznik się odwróci. Powiem, to mi się nie podoba, oni mnie tu skrytykowali. Idę tam, gdzie mnie po główce pogłaszczą. Tak, obyś tylko do piekła nie dotarł. To było tej Samarytanki. Być albo nie być. Napić się żywej wody, czy napić się wody z soczkiem. Rozpoznajesz wodę, którą Bóg daje? Rozpoznajesz tę prawdziwą, żywą wodę? Umiesz, jak ta dziewczyna w telewizji, rozpoznać smak wody? To było dla mnie zdumiewające. Jak rozpoznała? Etykietek nie było. I nie myliła się. Zapytano ją, jak to się stało, że umiesz rozpoznać? Ile tej wody musiałaś wypić? Hektolitry każdej z tych wód, aby w końcu wyrobić sobie smak. Ile litrów żywej wody już wypiłeś? No, na parstek. O, to jesteś wielkim znawcą. To już wiesz. Możesz innych nauczać. Możesz im grozić palcem. Po naparstku? No, to już jesteś ekspertem. Hektolitry. I wtedy pozwolę ci pogrozić mi palcem. Być albo nie być. A co z nami dzisiaj? Co masz do ukrycia? Co masz do schowania? Czy jesteśmy świadomi naszych chorób? Naszych drobnych plamek na naszym ciele, które któregoś dnia mogą się stać czerniakiem złośliwym? Czy już żeś zwrócił uwagę i zwróciła na te drobne plamki grzechu? Potrzebujemy zmiany, przeprogramowania. Jezus zawsze zna drogę, by wejść do naszego osobistego życia i pomóc nam, i okazać łaskę, i okazać miłosierdzie, i chce przytulić nas i przygarnąć. Może my ludzie nie umiemy czasami tego zrobić, ale On wie, jak to zrobić. Ma żywą wolę. Nigdy nie wiesz, który czas będzie czasem Twego rozrachunku. Ale każdy czas jest czasem pojednania z Bogiem. I to jest ten dobry czas, który mamy dzisiaj. Bądźcie tymi, którzy napiwszy się wody życia, pozwolą innym rozkoszować się wodą życia. Piją hektolitrami. Czytaj Boże Słowo. Połykaj to Słowo. Karm się. Kiedy ludzie zadają pytanie, a jak ja mam z tym zrobić? A co czytasz? A to w Biblii jest napisane? No, dopiero przebrnąłem przez Ewangelię Jana. Na parstę. Bez wody życie jest niemożliwe. Bez wody jest życie niemożliwe. Bez wody, którą jest Jezus, bez tej żywej wody, życie nasze jest niemożliwe. Napij się tej wody i żyj. Dlatego dla mnie tak cenne jest to określenie, które pojawia się zwłaszcza w Ewangelii Jana. Ja jestem wodą życia. Ja jestem dobry pasterz. Ja jestem chleb. Ja jestem drzwiami. Ja jestem światłość. Jestem życie. Jestem zmartwychwstanie. Czytajcie tę Ewangelię pod takim kątem. Kim jest Jezus? I powiada, ja jestem wodą życia. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije, bo Duch Boży unosi się nad wodą życia. Tak zaczęła się księga Genezis. A nad ziemią co? Unosił się Duch Boży nad wodą życia. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije, bo Duch Boży unosi się nad twoim życiem. On je wyprostuje, on je zmieni, on ci pomoże być szczęśliwym człowiekiem. Samarytanka stała się szczęśliwą osobą. Nie była zgnuśniała i nie narzekała. Wiecie, on mi tu wygarnął całą moją przeszłość. Ona nie była najlepsza. No ale gdybym wiedziała, że to opiszą w Ewangelii, bym za żadne skarby mu tego nie powiedziała. Ale ona zgodziła się. Zgodziła się, by cały świat o tym mówił. Tylko dlatego, że całym sercem kochała Jezusa i reszta nie miała znaczenia. Nie obrażała się. Nie obrażajcie się za innych. Wiecie, są chrześcijanie, którzy obrażają się za innych. Oni się obrażą, bo tamtemu bratu, bracie, powiedziałeś i obraził się za niego. Ale nie wiesz, o czym żeśmy rozmawiali. Nie wiesz, co powiedziałem. Nie wiesz, jaka była propozycja. Jakie rozwiązanie. Nie obrażaj się. Popatrz na swoje życie i zapytaj się, ile wypiłem już wody życia. I niech was Bóg błogosławi dzisiaj, abyście tą wodą mogli żyć aż do spotkania z naszym Panem. Amen.